Bukaresztańska dziewiątka.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
A my jesteśmy w Instytucie Polskim w Pradze, Male Namesti 1. Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego, jest u siebie w domu i w naszym studiu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Zanim rozpoczniemy spacer po Pradze, to krótki przegląd gazet i krótka relacja na temat, sprawozdanie na temat stosunków polsko-czeskich.
Mam przed sobą dwa numery specjalne dwóch czeskich tygodników opinii, Refleksu i Echo, które są takim namacalnym dowodem dużego przyspieszenia w relacjach polsko-czeskich w ostatnich trzech miesiącach od podpisania umowy w sprawie Turowa, ale przede wszystkim w kontekście wojny na inwazji Rosji na Ukrainę, która nadała treść w końcu, nadała sens pewien relacjom polsko-czeskim, które długo polegały głównie na miłych słowach o tym, jak to jesteśmy sobie bliscy. Jak mamy podobne języki, natomiast brakowało trochę treści dla tej współpracy. Teraz nagle ta treść się sama znalazła, ponieważ kwestie energetyczne, kwestie wojskowe są tak ważne, tak kluczowe, że i okazuje się, że jesteśmy dla siebie całkowicie niezbędni.
Ale czym w tych dwóch tygodnikach opinii, co nadzwyczajnego się znajduje? Dlaczego mówi pan, że te tygodniki są dowodem w sprawie polepszenia się stosunków czy wejścia na inne tory stosunków polsko-czeskich?
W tygodniku Echo mamy 32-stronnicowy dodatek właśnie poświęcony relacjom polsko-czeskim, które otwierają teksty obu premierów, Petra Fiali i Mateusza Morawieckiego, a dalej znajdują się kolejne artykuły, które właśnie tak jakoś przedstawiają taką mapę stosunków polsko-czeskich i mapę najważniejszych tematów, w których powinniśmy, gdzie widać potencjał tej współpracy od czysto spraw czysto gospodarczych, od dwóch bardzo bliskich krajów, które są dla siebie drugim, trzecim partnerem handlowym, o czym często sobie nie uświadamiamy, przez kwestie wojskowe. W tej chwili Polska jako ten pas przekaźnikowy pomocy dla Ukrainy, ale też jakby główny element tej wschodniej flanki NATO, która dla Czechów również jest ważna. I po trzecie współpraca energetyczna, która dla Czechów, zwłaszcza dla Czechów w tej chwili jest kluczowa, ponieważ oni są w jeszcze gorszej sytuacji niż duża część Europy, jeżeli chodzi o poziom uzależnienia od surowców rosyjskich.
Co mówi premier Mateusz Morawiecki? Mniej więcej wiem, a co mówi nowy premier czeski?
U premiera czeskiego, u Petra Fiali, znajdziemy co najmniej taki ciekawy wątek osobisty, ponieważ on jako profesor politologii, zresztą pierwszy czeski profesor politologii po 1989 roku, ma taki ciekawy epizod budowania współpracy intelektualnej między polskimi a czeskimi środowiskami konserwatywnymi. Wydawnictwo Think Tank, którego on jest współzałożycielem, wydawało w przeszłości książki polskich współczesnych myślicieli od profesora Legutko przez profesora Krasnodębskiego, Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego. Więc on właśnie w tym tekście między innymi wspomina o tym, nie tylko o tej znaczeniu Polski w latach 80., kiedy była dla Czechów naprawdę symbolem dążenia do wolności, takim wzorem, ale również po 89. budowania pewnej wspólnoty interesu, której często właśnie brakowało takiego dogłębnego poznawania się nawzajem, a Petr Fiala należy do tego środowiska, które nigdy o Polsce nie zapomniało i zawsze patrzało na to, co w Polsce, o czym się w Polsce dyskutuje, o czym się mówi i próbowało w jakiś sposób tą relację budować.
A z kolei w drugim tygodniku jest opowieść o pani minister obrony.
Tak, tygodnik Refleks, który jest takim zaproszeniem głównie turystycznym do Polski, bo Polska staje się dla Czechów coraz bardziej ciekawym, takim nieznanym, nieodkrytym jeszcze celem. Mamy też wywiad z taki trochę lżejszy z nową minister obrony, panią Janą Czernochową, gdzie mówi publicznie o tym, o czym aż tak często wcześniej nie wspominała, czyli o tym, że ma polskie korzenie, ma rodzinę w Polsce, spędzała w Polsce wakacje jako dziecko. Jak sama tam mówi w tym wywiadzie, uważa, że ta jej bojowa natura i pewna upartość, którą ma w sobie właśnie jej zdaniem, to są te polskie geny. I właśnie pani minister tam też wskazuje, no mówi też o sprawach bardziej poważnych, czyli o tym, że to w tej chwili Polska jest w pierwszej linii frontu i jest kluczowa dla bezpieczeństwa Czech. I mówi rzeczy, które kiedyś nie były wcale oczywiste, to znaczy, ale które dla polskiej polityki zagranicznej zawsze były pierwszorzędne, to znaczy o konieczności wzmacniania wschodniej flanki NATO, o konieczności wzmacniania obecności amerykańskiej, militarnej w naszym regionie. To są tematy, które wcześniej były dla koneserów tutaj w Czechach, natomiast w tej chwili są częścią konsensusu społecznego czy wśród ekspertów. To są skutki wojny na Ukrainie i ten wywiad jest tego kolejnym jakby sygnałem.
Czesi właściwie całą swoją politykę oparli, czy europejską, czy nawet swoją politykę światową oparli o relacje z Niemcami. Bliskość Berlina to było takie, mam wrażenie, naczelne hasło polityki czeskiej. To się zmieniło teraz?
To się nie może zmienić od tak. No, pamiętajmy jednak, że Czechy historycznie przez 1000 lat były częścią świata kultury niemieckiej tak naprawdę. Już jako w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Więc nie da się tego zabrać od tak. Należy pamiętać o tym, że te kontakty kulturowe Czechów ze światem niemieckim przebiegają poprzez Bawarię, poprzez Austrię. To nie są te doświadczenia polskie, które najczęściej przebiegały przez Prusy. I więc nie można tego od tak Czechów wyrwać z tego świata. Natomiast niewątpliwie ten poziom takiego polegania na współpracy z Niemcami dotyczył przede wszystkim sfery ekonomicznej. Czesi sami o sobie mówili czasami, że są 17 landem właśnie w tym sensie jakby ich wciągnięcia w gospodarkę niemiecką. W ostatnich tygodniach niewątpliwie dało im do myślenia to, że to uzależnienie od chociażby niemieckiego rynku energetycznego i od niemieckich kanałów przesyłowych energii postawiło ich teraz w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ poziom zależności czeskiej na rosyjskich produktach, które dostarczane są przede wszystkim przez niemieckie sieci przesyłowe, jest bardzo, bardzo wysoki i trudno im samym w tej chwili jest poszukiwać rozwiązania, dlatego właśnie te gorączkowe próby negocjacji zarówno z Niemcami właśnie, ale również z Polską dotyczące chociażby dostępu do naszych terminali LNG i próby jakby pewnego rozszerzenia portfolio partnerów energetycznych Republiki Czeskiej. Niewątpliwie można było odczuć poziom takiego zdziwienia nad polityką niemiecką wobec wojny na Ukrainie i trzeba przyznać, że społeczeństwo czeskie, czeska opinia publiczna tutaj wybrało jednoznacznie, to znaczy wybrało stanięcie po stronie Ukrainy nawet za cenę wyraźnej krytyki swojego najważniejszego partnera politycznego i gospodarczego.
Powiedzieliśmy o dwóch tygodnikach opinii, a w innych mediach, takich mediach, bo to rozumiem tygodniki konserwatywne, natomiast w innych mediach ten obraz Polski, jaki jest, kiedy byliśmy ostatni raz w Pradze, nawet pojawiły się takie informacje w radiu publicznym, że dzieci w Polsce nie poszły do szkoły, czy takie fake newsy dotyczące tego, jaka Polska jest, czy to się zmieniło, ten obraz Rzeczpospolitej się zmienił?
Zmienił w ciągu ostatnich 3 miesięcy w wyniku wojny. Tutaj to taki szok wręcz percepcyjny, który Czesi przeżyli w związku chociażby z pomocą, której Polska udzielała uchodźcom, też z pomocy pewnej odwagi Polski w stawianiu żądań wobec Zachodu, jeżeli chodzi o sankcje, bezpośredniej pomocy, które Polska udziela militarnej Ukrainie. To spotyka się z niezwykle pozytywną reakcją dużej części, czy większości społeczeństwa czeskiego. Nawet osoby, które deklarują, że mają duży problem z polskim rządem, to w tej chwili mówią, że te sprawy trzeba wyciszyć, że w tej chwili mamy ważniejsze problemy po prostu na głowie niż zajmowanie się wewnętrznymi sprawami Polski, co oczywiście nie zmienia nic na fakcie, że no pewne stereotypy, które są podtrzymywane przez niektóre media, wręcz celowo szerzące dezinformacje na temat Polski, na poziomie, to są dezinformacje na poziomie, nie wiem, że homoseksualiści w Polsce nie mogą wchodzić do parków publicznych i do basenów, bo takie wiadomości się pojawiały na najbardziej poczytnym czeskim serwerze informacyjnym, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony redakcji, kiedy zostało im wytknięte, że to jest kłamstwo po prostu, ponieważ to pasuje do pewnego negatywnego stereotypu, który no oczywiście jest żywy i tak łatwo się go nie wymarzę z pamięci, ale w ostatnich miesiącach no mamy kolosalną zmianę jednak, jeżeli chodzi o postrzeganie Polski i nawet wśród osób, z którym nie po drodze z Polską. One muszą same uznać, że to, co robi Polska, jest niezwykłe i że Polska jest w tej chwili kluczowym krajem w regionie.
Maciej Boguczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, jest gościem. I tak rzeczywiście krzyczymy, zbliżając się do rynku w Pradze.
Tak, no jesteśmy tutaj przy rynku Starego Miasta, na którym jest w porównaniu z poprzednią wizytą Radia Wnet, która pamiętam kilka lat temu w Pradze miała miejsce, jest jeden nowy element, nie wiem czy dostrzegasz go.
Flagi ukraińskie.
Przed nami, tak, barwy ukraińskie to jest oczywiście ważny nowy element, ale tuż przed nami w tej chwili stoi kolumna mariańska, barokowa kolumna mariańska, której 4 lata temu tutaj jeszcze nie było. Ponieważ ona została odsłonięta, odbudowana w roku 2020 po ponad 100 latach, dokładnie 102 latach od jej zburzenia. Ta kolumna tutaj stała od połowy XVII wieku. Została zburzona przez tłum w momencie powstawania niepodległej Czechosłowacji w 1918. Tłum podburzony przez czeskich anarchistów. Została zburzona jako symbol łączności z Wiedniem. Co było fałszywym tak naprawdę skojarzeniem historycznym, ponieważ ta kolumna mariańska w rzeczywistości była zbudowana jako wotum dziękczynne za uratowanie Pragi przed epidemią, ale w tym czeskim dyskursie nacjonalistycznym została skojarzona właśnie z dominacją habsburską. No i to jest historia tak naprawdę odbudowywania pewnej tożsamości czy pamięci Czech, innej niż ten oficjalny dyskurs, nazwijmy to husycko-protestancki, który zwyciężył gdzieś tam na przełomie XIX-XX wieku i którego wyrazicielem stał się zarówno z jednej strony prezydent Masaryk i ta odnowiona Czechosłowacja po 18 roku, ale w pewnym sensie został też przejęty przez komunistów po II wojnie światowej. I ten powrót tej kolumny jest z jednym ze znaków tego, że jednak ta czeska tożsamość jest trochę bardziej skomplikowana, że nie można wymazać tego, że stoimy no w najpiękniejszym barokowym mieście Europy Środkowej, niewątpliwie najbardziej barokowym, które jest pełne symboli łączności z kulturą śródziemnomorską, z kulturą katolicką. I też jest to pewien dobra opowieść o przeżywaniu czeskiego katolicyzmu we współczesnych Czechach. No Czechy są krajem jednym z najbardziej zlaicyzowanych krajów w Europie, ale jednak opinii publicznej, politykom o skłonnościach czy o orientacji konserwatywnej katolickiej udaje się w jakiś sposób, negocjując, zdobywając mozolnie poparcie, właśnie nawet takie projekty zrealizować.
Ciąg dalszy opowieści o tym przepięknym rynku w Pradze za chwilę.